Słuchajcie, to jest trzecia niedziela, gdzie głoszę na temat Ducha Świętego. Co prawda tydzień temu miało być o Duchu Świętym, ale się szybko skończyło, bo skończyło się na pierwszym wersecie, który przeczytałem na temat Ducha Świętego. Natomiast dzisiaj myślę, że wejdę głębiej i już nie pozostanę na tym pierwszym temacie. 3 tygodnie temu mówiłem o Duchu Świętym z 3 rozdziału Ewangelii Jana. O tym, że Duch wieje tam, gdzie chce i szum Jego słyszy, że ci, którzy z Boga się narodzili, są jak wiatr i że prowadzenie Ducha Świętego to jest coś dla nas przewidziane w Nowym Przymierzu. I powiem wam, że to słowo głosiłem bezpośrednio po powrocie z Afryki i tym jestem bardzo dotknięty. Cały czas, żeby po prostu w moim życiu mieć relacje nie z Bożymi zasadami, prawami, przykazaniami, tym, co ważne w życiu, tylko mieć relacje z osobą Ducha Świętego, który każdego dnia chce mnie prowadzić do najlepszych rzeczy. To jest, powiem wam, najważniejsza rzecz dla dziecka Bożego, za chwilę będę o tym więcej czytał, żeby mieć relację z osobą. Powiedz osobą.
Osobą.
Popatrzcie na mnie przez chwilę.
Osoba.
Ja jestem osobą tutaj. Chciałbym, żebyście ze mną mieli dzisiaj relację. Nie z telefonami. Nie tylko z Biblią swoją. Nie ze swoimi sznurowadłami, tak? I dokładnie tak samo. Z Bogiem. My możemy po prostu, wiesz, uważać, że Bóg jest w naszym życiu, ale kiedy się do Niego nie zwracamy, nie pytamy, nie uczymy, nie przychodzimy, to Go nie ma. On pozostaje taką figurą teologiczną w naszym życiu. Więc jest potrzebna więź. I to było pierwsze słowo. Tydzień temu słowo na temat Ducha Świętego było z Ewangelii Jana 14:16, kiedy Jezus mówi, ja prosić będę Ojca, a dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Innego Pocieszyciela, czyli Ducha Świętego. Dzisiaj będziemy jeszcze raz ten fragment czytać. Ale utknąłem na tym, że Jezus mówi, ja będę prosić Ojca, żeby dał wam innego Pocieszyciela. I właściwie całe słowo było o tym, żeby nie bać się prosić. Że ludzie mówią tak, jakby Bóg miał dla mnie Ducha Świętego, to by mi go dał. A jak Bóg chce mi dać, to mi da, bo jak On chce. Ale wiesz, jeżeli Jezus musiał prosić Ojca, żeby dał nam Ducha Świętego, to nam się też nic nie stanie i korona nam z głowy nie spadnie, jeżeli my będziemy prosić. List Jakuba mówi o tym, że nie macie, bo nie prosicie. I główna przyczyna, dlaczego nie prosimy, jest taka, że chodzimy w naszych właśnie zasadach, wartościach, mądrościach w życiu i w dumie. W pysze. Nie potrafimy ludzi poprosić i nie potrafimy potem Boga poprosić. Dokładnie ta sama zasada jak z sądzeniem. Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Sędzia stoi u drzwi. Jeżeli sądzimy ludzi, to za chwilę sądzimy siebie. Jak jesteśmy życzliwi dla siebie, potrafimy siebie przytulić, skomplementować, zobaczyć, co Bóg nam dobrego dał, od razu stajemy się lepsi dla innych ludzi. Zaczynamy ich błogosławić. Dokładnie tak samo tutaj. Jeżeli potrafimy prosić Boga, to potrafimy prosić ludzi. Jeżeli potrafimy poprosić ludzi, uniżyć się, zwracać się o pomoc, to będziemy też potrafili zwracać się do Boga. W tym tygodniu spotkałem się z jedną osobą, która powiedziała do mnie, że jedno z ważniejszych proroctw, jakie otrzymała od Boga, to było to w swoim życiu, że ktoś wszedł do niej i powiedział, żyjesz, jakbyś miała sobie sama we wszystkim dać radę. I to była gorliwa osoba, oddana Bogu, ale doszła do miejsca męki i udręczenia w swoim życiu. I przyszło słowo prorocze do niej. Żyjesz tak, jakbyś miała sama na sobie polegać. I wiesz, zachęcam cię do tego, żebyś zobaczył, żebyś zobaczyła, że Bóg ma bardzo wiele dla nas swojego błogosławieństwa. Ale nie mamy, bo nie prosimy, bo nie jesteśmy jak dzieci. Dzieci zawsze proszą. Przychodzą do rodziców i proszą. I proszą tak, że aż nękają. I Jezus, kiedy uczył o modlitwie, to mu przyrównał siebie do niesprawiedliwego sędziego, czy tam przyjaciela, do którego przychodzi ktoś w nocy, łomocze i mówi, daj wam chleba. I on mówi, tak samo jest ze mną. Jeżeli nie przyjdziecie, nie poprosicie, to nie otrzymacie. Ale szuka idący znajdzie, kołaczącemu otworzą, a proszącemu się odpowie. I to Jezus mówi o modlitwie. Więc słuchajcie, jeżeli chcemy mieć więź, to musimy poprosić. Amen. Bogdan Olechnowicz opowiada taką anegdotę często, że kiedyś wracał z Rzeszowa, z Przemyśla, on tam miał rodziców, sam mieszka na Pomorzu, znaczy w Lubuskim, w Gorzowie, więc zawsze jeździł w nocy po autostradzie, żeby dzieci mogły spać i przez całą Polskę w poprzek w nocy i zasypiał, chciał kawę, i podszedł do automatu. Wrzucił pieniądze, automat nie wydał kawy. Drugie pieniądze wrzucił, automat nie wydał kawy. Trzecie pieniądze wrzucił, automat nie wydał kawy. A w zasięgu wzroku nie ma żadnego punktu, żeby można było kupić kawę. To jest tylko taki punkt, gdzie można się wysikać albo w automacie kupić kawę. Nie ma stacji benzynowej. I w tym momencie zaczął krzyczeć do tego automatu, dawaj moją kawę, i zaczął bić. I on mówi zawsze, no i właśnie nawiązałem osobistą relację z automatem. Dlaczego? Dlatego, że nie chciał mi dać. Dlatego to spowodowało tą więź. I wiecie, i to jest dokładnie tak w naszym życiu, ja ludziom mówię. Czy pokłóciłeś się już z Bogiem? Czy już się coś pokłóciłeś? Wiecie, jeśli nie kłócimy z Bogiem, to znaczy, że nasza więź jest słaba. Jak nie prosimy, to znaczy, że być może jej w ogóle nie ma. On jest figurą teologiczną. Więc to było drugie słowo na temat Ducha Świętego. Nie będę już o tym proszeniu mówił. Natomiast dzisiaj jest trzeci raz, kiedy chcę powiedzieć o Duchu Świętym. I dzisiaj mam nadzieję, że powiem już tak po prostu troszeczkę głębiej i w taki sposób, że może trochę ktoś zatęskni za osobą Ducha Świętego. I wiecie, tytułem wstępu. Teologia chrześcijańska przez całe wieki zmaga się z tym tematem. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tak? Islam uważa, że przeginamy, że wierzymy w jakąś trójcę, w trzech bogów. Żydzi nie uznają Jezusa za Boga. Niektórzy są w stanie uznać Go za mądrego nauczyciela. Islam Jezusa uznaje za Boga, nawet jakoś tam w pewnej formie za Syna Bożego, tak jak innych może uznać za Syna Bożego, ale nie za tego Syna Bożego, który się z Niego począł. To już jest za duża miarka. Natomiast chrześcijaństwo od samego początku ma jasno to poukładane. Nigdy nie było dłuższych jakichś dysput na ten temat, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I ja sam osobiście nie lubię używać słowa trójca, ponieważ ono nie występuje w Biblii. I jest to dla mnie takie trudne, bo to jest takie nie wiadomo. Wiecie, nawet widziałem takie średniowieczne ilustracje. Nie wiedziałem w ogóle, że takie istnieją, ale jest jedna postać i trzy głowy są. I to gdzieś w jakiejś cerkwi jest. I to jest bardzo ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że ktoś na taki pomysł wpadł. Więc wiecie, nie lubię, że Kościół tam Trójcy Przenajświętszej, bo to nie wiadomo, czego to jest Kościół, tak? Jakiegoś trójkąta z okiem, nie wiadomo, o co do końca chodzi. Więc ja nie do końca lubię terminy niebiblijne. Ale z punktu widzenia teologii mogę powiedzieć, że wierzę w trójjedynego Boga. Nie w trójce, ale w Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, tak? I w pewnym sensie jest to tajemnica, ale nie na tyle jest to tajemnicą, żebyśmy mogli machnąć na tą ręką, ponieważ Nowy Testament bardzo precyzyjnie uczy o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym, jako o trzech osobach tego samego Boga. I dla nas, słuchajcie, ludzi żyjących w Nowym Przymierzu, Duch Święty to jest po prostu absolutnie klucz do naszego życia i funkcjonowania tutaj na ziemi. Bez Ducha Świętego, który jest osobą, mamy w naszym życiu tylko prawdy i zasady. Natomiast nie ma realnej osobowej mocy, która jest w stanie to wcielić w ruch. Bez Ducha Świętego jesteśmy jak bez żony, jesteśmy jak mąż bez żony, który chciałby mieć dzieci. To tak jest Kościół bez Ducha Świętego, który chce mieć owoce. Mogę być mężem, znać się na rozrodzie, wszystkich zasadach, mieć całą wiedzę, mieć pragnienie, żeby mieć dzieci. Dopóki nie będzie osoby żony, to nie mogę mieć dzieci. I dlaczego żony, a nie męża? W Starym Testamencie Ruach, Duch Święty, jest rodzaju żeńskiego. To jest bardzo interesujące. Wiecie, i to jest w ogóle takie niesamowite przez całą Biblię, bo w Starym Testamencie Duch Święty jest rodzaju żeńskiego, ale występuje w pewnych postaciach, tak? Ognia, obłoku, wody, wiatru, rosy. Olej symbolizuje obecność Ducha Świętego, jest nazwany mocą Bożą. W Nowym Przymierzu widzimy, że pod postacią głębicy występuje. Więc wiecie, jak się mówi o Bogu Ojcu, to On w Starym Testamencie nawet występuje jako On, jako Ojciec Izraela, Tak, jako ten, z którym Jakub walczy, więc jest osoba, ktoś przychodzi, widoczny dla oka, do Abrahama, żeby się z nim spotkać. Tak, jest taka książka takiego Żyda mesjańskiego, z kim jadł obiad Abraham, kto jadł obiad z Abrahamem. Prawda? My dzisiaj mówimy, że to sam Jezus, który właśnie już jest poza czasem i już wtedy mógł się z nim spotkać. Tak, bo nigdy nie widzimy Ojca chodzącego po ziemi w Starym Testamencie. Mamy króla, mamy zasiadającego na tronie, którego widzi Izajasz. Potężnego w chwale, ale to jest tajemnica, ale jest osoba. Jezus, kiedy przychodzi na ziemię, no to jest fizycznie wcielony Syn Boży, tak? Później On odchodzi i On dzisiaj zasiada po prawicy tronu Bożego, wstępuje do nieba i mówi, ja wstępuję i przyjdę u końca czasów. Więc On nie przychodzi teraz. No ale On jest, On obiecał, że będzie tam, gdzie dwóch albo trzech. Jak On przychodzi dzisiaj? On przychodzi poprzez swojego Ducha, który jest tutaj między nami, tak? Który może przybierać, nie wiem, czy postać, czy możemy go wyczuwać, ale to nie jest ten sam Chrystus, który wstąpił do nieba. Znaczy, to jest ten sam Chrystus i to nie jest ten sam Chrystus, bo to jest Duch Chrystusowy. Czyli tajemnica, ale z drugiej strony bardzo precyzyjnie rozrysowana. I wiesz, i teraz... po kolei, żeby było po kolei. Kiedy Jan Chrzciciel ma swoją służbę, można powiedzieć, że to jest ostatnia służba tak zwanego Starego Testamentu, on głosi, że ja jestem głosem wołającego na pustyni, ale po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym, duchem i ogniem. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ, wiecie, nie wszystkie informacje we wszystkich Ewangeliach są takie same, niektóre są pominięte, natomiast ta informacja, te słowa Jana Chrzciciela są we wszystkich czterech Ewangeliach pokazane. Że ja chrzczę wodą, ale po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił, liczba mnoga, chrzcił, nie ochrzci, tylko chrzcił Duchem Świętym. I wiecie, Kościół, kiedy jest na ziemi, kiedy my tu jesteśmy, to my zależymy od obecności Ducha Świętego. Od obecności Ducha Świętego. I my powinniśmy żyć w Duchu Świętym. To jest ciekawe, że najbardziej rozwijającą się gałęzią chrześcijaństwa jest ewangeliczne chrześcijaństwo, które wraca do Biblii, do prostoty Biblii, ale wśród tej gałęzi ewangelicznego chrześcijaństwa, tą, która jest najbardziej dynamiczna od 100 lat, to jest ta charyzmatyczność zielonoświątkowa. Ona po prostu kipi aż. I ja kiedyś to tak identyfikowałem, mówię, no tak, to jest nowe poruszenie, zawsze to nowe poruszenie, ostatnie to jest takie najświeższe, najbardziej życiodajne. Wiecie, dzisiaj, po wielu latach, kiedy jestem już prawie 40 lat nawrócony, to sobie myślę, nie, to nie chodzi o historyczność przebudzeń. Tu chodzi o istotę. Jaki Kościół będzie wzrastał? Ten, w którego życiu obecna jest żywa osoba Ducha Świętego. On powoduje ten wzrost, rozwój. On sprawia pasję. Duch Święty sprawia uświęcenie. Duch Święty sprawia i otwiera nam drogę w relacji do Boga. I właśnie dlatego to charyzmatyczne, zielonoświątkowe poruszenie w obrębie kościołów ewangelikalnych, ono sprawia, że to jest najbardziej żywa gałąź Kościoła. Wiecie, dzisiaj jest dokładnie tak samo, jak było 100 lat temu czy 50 lat temu, w dobie przemian społecznych, ekonomicznych, zwyczajowych, kulturowych. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Ci, którzy pozostaną w relacji z Duchem Świętym, ci wejdą w kolejną falę, w miejsce życia i przekazywania Bożego życia. Dlatego musimy z tej trójjedynego Boga poważnie traktować Ducha Świętego. I teraz zobaczcie, to jest taka dynamika w naszym życiu, że my na różnych etapach naszego życia zwracamy uwagę, że tak powiem, na różne osoby boskie. Jak nie jesteśmy nawróceni, to nam się głosi Ewangelię zbawienia. Czyli, że Jezus jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. To Jan Chrzciciel też ogłaszał. I jeżeli uwierzysz w Jezusa, że On jest Synem Bożym, będziesz zbawiony, będziesz miał życie wieczne. Będziesz mógł narodzić się na nowo. To jest prawda, tak? Więc jeżeli szukamy zbawienia, szukamy ratunku, to zwracamy się do dzieła Jezusa Chrystusa. Mówimy skończonego dzieła Jezusa Chrystusa. I w pewnym sensie ono jest skończone, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Jezus na krzyżu powiedział, wykonało się. Ale z drugiej strony, słuchajcie, później mamy takie etapy, że mówimy, no tak, ale jeszcze jest Bóg Ojciec. A przecież jest w Ewangelii Jana napisane, że Jezus jest drogą do Ojca. Więc Jezus, jak jest drogą, to jest jakiś cel. Więc Jezus nie jest celem. Celem jest znalezienie się w domu Ojca. Więc jak przesadzamy tylko z takim ewangelikalnym spojrzeniem na Jezusa, no to nie ma dla nas drogi do miłości Bożej, nie ma drogi do odpocznienia, nie ma drogi do zamieszkania w miejscu odpocznienia, nie ma drogi do miejsca schronienia, nie ma drogi do życia wiecznego na zawsze z Nim. Więc musimy głosić, tak jak głosimy Syna, musimy tak samo głosić Ojca, do którego miłości dążymy i w którego... którego miłość objawia się ku nam, jego akceptacja w tym, że wydał za nas swojego Syna. To jest potężna prawda Nowego Przymierza. Ale teraz wiecie, jak zostajemy tylko tutaj, to możemy pominąć osobę Ducha Świętego. Bo w tym aspekcie Ducha Świętego dzieło nie jest skończone, ponieważ sam Jezus w Ewangeliach mówi, że kiedy przyjdzie On, Duch Święty, to On dokończy dzieła. Więc dzieło zbawienia jest dokończone, czy nie jest dokończone? Wiecie, to jest tak jak właśnie z trójjedynym Bogiem. W Jezusie jest dokończone, ale w Duchu Świętym jest rozpoczęte. I cały czas się dzieje. Więc każdy z nas na drodze życia z Bogiem, bez Ducha Świętego, utknął. Utknął na drodze, którą jest Jezus, na drodze do Ojca, ale nie ma ożywczego tchnienia, paliwa, jak te wszystkie ilustracje są ze Starego Testamentu. Nie ma ognia, nie ma wody, nie ma wiatru, nie ma rosy, nie ma oleju, nie ma mocy, nie ma gołębicy, nie ma ruchu, nie ma życia. Musi być Duch Święty. Wiecie, kiedy my się modlimy, to co my myślimy? Gdzie my stawiamy osobę Ducha Świętego? Ojciec jest gdzie? W niebie? Tak, Jezus nauczał swoich uczniów. Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Czy można odczuwać miłość i obecność Ojca? Można. Ale teologicznie jest w niebie. Jego wola jest na ziemi. Czasami. Dlatego się modlimy, żeby była zawsze Jego wola i Jego królestwo. Tak? Gdzie jest Jezus? Jezus wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. No ale powiedział, że jak dwóch z was zbierze się w moim imieniu, to ja jestem wśród was. To jest w niebie, czy jest wśród nas?
Wszędzie.
Jest wszędzie. Oprócz piwnicy Walczaka. Bo Walczak nie ma piwnicy. Ale teraz wiesz, jeżeli on jest w niebie i on obiecał, że wróci, no to jak wróci, to nie może wrócić do miejsca, w którym cały czas jest. To znaczy, że prawdą eschatologiczną jest to, że jest i go nie ma. W sensie eschatologicznym, że powróci. Ale na pewno powiedział, że będzie z nami i nie zostawi nas sierotami i że pośle Ducha Świętego, który będzie z nami na wieki. I teraz wiesz, jeżeli modlisz się, to możesz mieć go przed sobą, ale możesz też rozumieć, że on mieszka w tobie i on porusza się w tobie i chce uświęcić swoją świątynię, chce przemienić ciebie i użyć ciebie do Bożej, do Bożych rzeczy. Jak szukasz mocy Bożej, to czego szukasz? Szukasz mądrości, szukasz zdrowia, może lepiej szukać osoby, jak szukasz mocy Bożej, która ciebie poprzez prowadzenie uzdolni do tego, żeby wykonać wszystko jak trzeba. I wiesz, jak szukasz osoby, no to naprawdę wtedy lepiej się zająć modlitwą, a nie bieganiną. Bo On jest tym, który ciebie poprowadzi. I słuchajcie, i to jest... Dla mnie to jest takie teraz takie trochę wstrząsające słowo, bo ja o tym głosiłem, ja to przeżywałem, ja o tym mówiłem, ale ostatnie lata się tym nie zajmowałem. Kiedy przygotowywałem to słowo, i to już właściwie jest trzeci tydzień pod rząd, kiedy mówię o Duchu Świętym, to zdałem sobie sprawę, że dla mnie błogosławioną rzeczą w moim życiu z Bogiem był czas nieodpowiedzialności za Kościół. To były te pierwsze lata mojego życia z Bogiem. Dzisiaj wiecie jak, nawet dzisiaj w czasie uwielbienia nawet. Dziękowałem Bogu, że tu jest, że dotyka mnie, że przemawia, że Jego... Ale później była taka modlitwa i Duchu Święty dotknij wszystkich, którzy są tu na spotkaniu. I wiecie, jak się modliłem o was w czasie uwielbienia, to od razu się też tak wycofywałem i mówię... Albo nie dotykaj, mnie dotknij. Rozumiesz, bo ta modlitwa o innych to jest taki grot skierowany, wiesz, na Boże dzieło, na innych, na Bożą pracę. Ale wiesz, Ja wiesz, że przed wszystkim jesteś ty i Bóg, jestem ja i Bóg. I to musi wszystko poprzedzać. I właśnie dlatego mówię, że w tym moim duchowym życiu chrześcijańskim te pierwsze lata były właśnie tak błogosławione, bo tam nie było tej odpowiedzialności za Kościół. Jak się nawracałem, to ja naprawdę szukałem Ducha Świętego nie po to, żeby świat był zbawiony. To są terminy, które we mnie wniknęły poprzez pobyt w Kościele. Przebudzenie, wzrost Królestwa, rozwój Kościoła. To tym mnie Kościół zaraził. Przez pierwsze 2-3 lata w ogóle bycia, wiecie, nowonarodzonym chrześcijaninem, nawet nie rozumiałem wartości wspólnoty, istotności Kościoła. Naprawdę w poruszeniu Ducha Świętego się nawróciłem i pierwsze lata tam spędziłem. Nieważne było, czy się chodzi do małej wspólnoty, czy do dużej wspólnoty, czy do Kościoła. Ważne było, czy Duch Święty działa i czy jest we mnie i między nami. I to była taka, wiecie, natura. Jak patrzymy na Dzieje Apostolskie, czyli ten tak zwany pierwszy Kościół, to dokładnie tam widzimy to samo. Kościół jest zrodzony przez obecność Ducha Świętego i żyje i rozwija się, będąc konstytuowany przez obecność Ducha Świętego. Kościoła nie konstytuują prawa, przyjęte zasady, przywództwo nie konstytuuje Kościoła, zwyczaje, tylko konstytuuje go moc, znaki i cuda, które są obecne w życiu Kościoła i moc Ducha Świętego, która przejawia się przez wzrost, przez głoszenie Ewangelii z mocą. Ba! Więc teraz słuchaj, my tak siedzimy, no tak jesteśmy. Słuchajcie, no naprawdę nie ma co się przyczepić, no jesteśmy Kościołem. Wywaliliśmy fałszywe doktryny, pozbyliśmy się świętych i Marii i nie wiem kogo tam jeszcze, i pośredników, i sakramenty przedefiniowaliśmy, mamy ich inne protestanckie zrozumienie, wiesz, i wszystko tak uczyniliśmy na spontanie i wiemy, co jest prawdą, a co nie jest, co jest w Biblii, czego nie ma. I tak siedzimy, i tak dzisiaj tu siedzimy. No i właśnie. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita różnica. Możemy być poprawni, w prawdzie, nawet pobożnie, jak nie ma osoby, Boga, no to jesteśmy martwi. No jesteśmy martwi. To nie ma po prostu, nie ma życia. I słuchajcie, my musimy wrócić do Ducha Świętego. Nie tylko do teologii, ale po prostu do głębi, do tego, żeby On poruszał się w nas, żeby tak jak powiedzieliśmy, Jezu, bądź Panem mojego życia, to tak samo Duchu Święty, bądź teraz gospodarzem mojego życia. Ja jestem tylko mieszkaniem, które Ty zamieszkujesz. Duchu Święty chce być twoimi nogami, twoją lewą i prawą ręką. No bo nie wiadomo, czy ręcami, czy rękoma. Więc lewą i prawą ręką bądź. Okej? Okay? Po prostu ja chcę być twoją lewą i prawą ręką. Chcę być po prostu twoim ciałem tutaj obecnym na ziemi. Porusz się. Szukam ciebie. Niech przyjdzie twoje działanie. Bo inaczej kim jestem? Jezus jest Panem. To znaczy, że ja kieruję się, Panie, twoimi zasadami, jestem twoim uczniem i to, co powiedziałeś, to ja wypełniam w moim życiu. No to jest super. Tylko to może być po prostu martwe, jeżeli nie ma tam życia, nie ma gotowości. Musi być życie, musi coś wpłynąć. Widzicie, wyobraziłem sobie to, jak przygotowałem to słowo o Duchu Świętym, mówię tak, że my bez Ducha Świętego to jesteśmy jak taki obywatel kraju, Bożego kraju, powiedzmy taki Polak w Polsce. To my jesteśmy tacy, my bez Ducha Świętego. I teraz wyobrażamy sobie zatęsknienie za Duchem Świętym, tak jak ten Polak sobie tęskni za jakąś wojną albo powstaniem, że chciałby oddać życie za ojczyznę. Spłonąć tam, pójść z karabinem na barykady, czy coś takiego, żeby to wreszcie coś się zaczęło dziać. No ale jak się nie dzieje, jest czas pokoju, wrogowie ogarnięci, jesteśmy w jakiś niedługo 25 lat w NATO, no to taki Polak. To ja tak sobie wyobrażam takiego chrześcijanina bez Ducha Świętego. Ale sobie myślę, że może być taki Polak, który kocha swój kraj, który kocha ten kraj nawet bez wojny, bez powstań, bo jest ożywiony pięknem, jest poruszony do zrobienia czegoś, do wpływania. Nie z przymusu, nie z tego, że nienawidzi tego kraju i musi go zmienić. Teraz czytam biografię Bismarcka i tam taka wypowiedź była, bo mu car Aleksander II proponował... Przepraszam, to nie jemu. Cesarzowi niemieckiemu proponowano wypowiedzenie jeszcze za czasów Bismarcka, wypowiedzenie wojny Rosji, takiej prewencyjnej, i on się nie zdecydował na to. I powiedział, wiecie jaki był powód? On mówi, jeszcze nie strawiliśmy tych Polaków, nad którymi rządzimy od 100 lat. Mówi, wojna z Rosją spowoduje, że będziemy mieć jeszcze więcej Polaków do trawienia. Nie bierzemy tego kęsa. Tak powiedział. Bardzo niesamowite. Tych Polaków, których mamy, jeszcze nie strawiliśmy. Wiecie, ale może być taki Polak właśnie, porównując do działania Ducha Świętego, który po prostu kocha ten kraj bez myślenia o wojnie, tylko myślenia o tym, że żyję w piętym kraju. Mogę rozkochać się, tak? Wiecie, i my to gdzieś tak intuicyjnie my czujemy. Bo my tak, jak już się tak dobrze zamyślimy, albo wzruszymy, albo mamy czas na urlopie, to my doceniamy piękno naszego kraju. Jak też nas tak ogarnie jakieś takie wzruszenie, to polskich poetów potrafimy czytać. Ja lubię bardzo. Leśmianów, Tuwimów i tych starszych nawet romantyków. Że ja lubię. Ja kupiłem sobie po prostu w zeszłym roku Szymborską i po prostu wszystkie wiersze zebrane i je sobie czytam. Intuicyjnie to mamy. Malarstwo. Też. Tak? Albo historię. Więc coś jest na rzeczy, coś nas pociąga. Ale na co dzień to jest po prostu absolutnie poza tematem życia. Temat życia to jest bieżączka, kuweta, po prostu kasa i jazda. I to jest nasze życie. I to jest tak jak życie chrześcijanina bez Ducha Świętego. Ja wierzę, że powinniśmy to, co wyczuwamy intuicyjnie w nadbożej obecności, powinniśmy w to wejść głęboko, zastosować i pozwolić się na to, żeby być tym przenikniętymi. Bo inaczej, słuchajcie, jesteśmy skazani na wzajemne nękanie siebie i wzajemne siebie uświęcanie. Kościół uświęca pastora, żeby nie popadł w jakieś błędy. Pastor uświęca kościół, żeby poprawiać, strugać i przypominać wartościowe rzeczy, które warto robić w duchowym życiu. Ale dopiero, słuchajcie, jak przychodzi Duch Święty, to dopiero dzieje się coś nowego. On tworzy harmonię i coś uruchamia. Ale czy on przyjdzie, nie będąc zaproszonym? Nie, nie przyjdzie. Taka teologia, jak Duchu Święty jesteś i chcesz mnie, to bierz mnie, nie działa. Nie wyobrażam sobie, że miałbym się ożenić z Izą, kiedy ona stanęłaby przede mną i powiedziała, chcesz mnie, to bierz mnie. Ja bym uciekł. Powiedział z takim jaskiniowcem, nie mam zamiaru budować życia. No i wiesz, i ten ruach, to jest rodzaju żeńskiego w Starym Testamencie. Obraz gołębicy, obłoku, którego nie chwycisz w rękę, ognia, którego nie chwycisz. Wiesz, Duch Święty to jest ktoś. Delikatny to jest złe słowo, bo delikatne to można zniszczyć. Ducha Świętego nie można zniszczyć. Ale jest jakieś takie szczególne, nieuchwytne, co może być spłoszone albo zasmucone, bo można zasmucać Ducha Świętego. Więc ja wierzę, że tylko człowiek, który świadomie zaprasza Ducha Świętego, prosi Ojca o Ducha Świętego, szuka mocy Ducha Świętego, ten dopiero doświadcza tego. Bez zaangażowania się nie ma spotkania. Bez zaangażowania nie ma spotkania. Dobrze. Okej, okay. Galacjan 3:24. Trochę Biblii. Słowo Boże. Galacjan 3:24. Jest powiedziane tak. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Albowiem, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. Tak? Więc do Chrystusa jesteśmy prowadzeni przez prawo przykazań. To jest tak, jak słuchajcie, w naszym kraju. Wszyscy słyszą przykazania Boże, dekalogi, w końcu widzą, że są grzesznikami i później szukają ucieczki przed tymi grzechami i przed wiecznym potępieniem, znajdują Ewangelię w Jezusie Chrystusie, przykazania prowadzą do Chrystusa. Teraz przewodnik, ten tutaj, on też jest tłumaczony jako nauczyciel, nauczyciele biblijni mówią, że to jest przewodnik ten tutaj, który tu jest wymieniony, to jest taki nauczyciel, który wychowuje dziecko w okresie jego niepełnoletności, poddając go zasadom, przykazaniom, ucząc go dyscypliny. Wiecie, i to jest tak jak w naszym normalnym życiu. My żyjemy jako dzieci, musimy być poddawani wychowywaniu, wolno, nie wolno, my się uczymy mówić nie, rodzice uczą się nam mówić tak i po prostu jest to ćwiczenie, ale potem w wyniku wzrostu, wiek nastoletni, my zaczynamy coraz bardziej domagać się naszej wolności, bo jesteśmy do tej pory pod opieką przewodnika, nauczyciela, rodzica, tak? Mój syn nie ma jeszcze 18, jeszcze mu został miesiączek do 18 ponad, ale on już, jak ja go naciskam, to on mówi do mnie, nie mam 12 lat. Nie wiem, czemu on 12 tak lubi, może taka boża cyfra. Ale już od paru lat mówi, nie mam 12 lat. Tak, on się domaga. Ja mówię, co zrobisz, jak będziesz miał 18 lat? Będę pełnoletni, będę robił to, co chcę. Okej? Okay? I teraz wiesz, tu jest napisane, że zanim znaliśmy Chrystusa, byliśmy pod opieką przewodnika, którym było prawo przykazań. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką tego przewodnika. I teraz pytanie, słuchajcie, teologiczne do każdego z nas i praktyczne. To teraz już jesteśmy bez żadnego przewodnika? Jak tamten już skończył swoje działanie? Teraz jesteśmy już wolni? Ale w jakim sensie jesteśmy wolni? Jesteśmy wolni w rebelii? Wolni po prostu od prawa mojżeszowego? Tu jest napisane, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc wiesz, byliśmy jak tam jest później napisane, że niczym się nie różni, byliście do Rzymian też, że syn niczym się nie różni od niewolnika, dopóki nie jest pełnoletni, tak? Ale jak jest synem, to następuje przemiana. I teraz słuchajcie, jak otworzymy list do Rzymian, 8 rozdział, to tu jest, można powiedzieć, dokończona ta myśl. Rzymian 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc nie jesteśmy pod prowadzeniem przykazań, ponieważ staliśmy się synami Bożymi, a tutaj Rzymian 8:14 mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Często chrześcijanie mówią, ja już nie jestem pod Mojżeszem, pod prawem, ja już nic nie muszę. Są tacy, nawet w Warszawie są tacy, którzy mówią, jest taki kościół, który mówi, mogę grzeszyć, ile chcę. Tak, jest taki. Jest taki i właśnie przyszedł do mnie człowiek z tego kościoła i mówi, pastorze, jak ja mam, chciałbym pomóc mojemu bratu, który jest narkomanem, jest w tym kościele i on wie, że jest zbawiony, jest tak przekonany, że jest zbawiony, że on po prostu w tygodniu sobie tam paliwa dorzuca z odpowiednich źródeł, ale potem przychodzi w niedzielę i cieszy się z obecności Chrystusa w swoim życiu i wie, że już nikt nie będzie potępiony, bo Chrystus go zbawił. Nie? Ma taką teologię. No i wiesz co, teologicznie to ja nie będę z tym dyskutował, bo ja nie wiem, jak głębokie jest Boże miłosierdzie, jak skuteczna jest ofiara. Nie będę z tym dyskutował. Ale na zdrowy rozum trochę chyba bez sensu. Upijać się po prostu całe życie, narkotyzować się, cudzołożyć po prostu, żyć jak się chce, robić z każdą dziedziną życia to, co chcę, tylko dlatego, że jestem wolny od przewodnika, który mnie prowadził, jak kiedyś byłem jak dziecko, jak niewolnik, teraz jestem wyzwolony. To jest bez sensu. Słuchajcie, my jesteśmy synami, to znaczy, że my respektujemy Ojca i mamy nowego przewodnika. Więc ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nasze synostwo jest potwierdzone poprzez to, że weszliśmy pod opiekę nowego przewodnika, którym jest Duch Boży, Duch Święty. Więc byliśmy prowadzeni, jesteśmy prowadzeni, i mamy być prowadzeni. I to jest nasze życie. Tak? I wiecie, i trochę tak to jest, jak mówi o moim synu i o tym dorastaniu, to dokładnie tak jest, tak? Że najpierw przewodnikiem w życiu młodego człowieka są rodzice, potem on się na chwilę w tym okresie tego nastoletniego, tej osiemnastki wyzwala spod tego piętna domu rodzinnego, będzie robił co chciał i decyduje, on pokieruje swoim życiem. Natomiast za chwilę już przychodzi życie i wymagania życia, różne ograniczenia, które sprowadzają go do tego, żeby zacząć szukać teraz innego przewodnika, jakim jest odpowiedzialność, mądrość życiowa. Po prostu życie zaczyna podpalać ogień pod siedzeniem i człowiek myślał, że się wyzwolił, ale teraz czasami to już by tęsknił, tak jak ja na przykład mam, żeby wrócić i żeby kto inny z powrotem decydował. Mieliście takie myśli czasami, żeby wrócić do bycia dzieckiem, żeby znowu tata i mama się wszystkim zajęli, a ja mam takie. Na przykład kupiłem sobie, słuchajcie, żony nie ma, mam nadzieję, że nie ogląda transmisji. W piątek zawiozłem żonę na rehabilitację kostki, miałem 20 minut wolne i wszedłem do sklepu papierniczego. Sklep papierniczy to jest taki sklep, słuchajcie, są takie sklepy papiernicze, są takie miejsce fetyszy dla mnie, takie. Od dzieciństwa mi to zostało. Lubię wchodzić tam, czuć ten zapach kredek, ołówków, długopisów, papieru. Przeglądam różne to. Ja w takim, wiem, że dziewczyny idą do kosmetycznego, jakiegoś Rossmana, tam mogą półtorej godziny przeglądać te szminki i te wszystkie pudełeczka i puzdrełeczka. Ja, to dla mnie, ja mam takim fetyszem, jest sklep papierniczy. Ja oglądam różne taśmy klejące, grube, szerokie, szare, przezroczyste. Ja tam mogę po prostu godzinami. Wiecie, jakby Ewa kiedyś Matuszewska chciała zaprosić, żebyśmy wszyscy przywieźli nasze papeterie, pióra, długopisy, będziemy o nich rozmawiać przy stole, to ja pojadę. Na koraliki to nie bardzo. Ale na takie wyroby, wiecie, na przykład przywieźcie zestawy kartonów i różnych nożyc. Wiecie, jak ja to z dzieciństwa mi zostało. Ja po prostu, jak ktoś tnie Bristol nożyczkami, to we mnie takie coś takie jest takie. Jakbym siedzieć i ktoś by mógł obok mnie Bristol tak przez godzinę ciąć. Ja bym odpłynął, ja bym po prostu dostał magii jakiejś. No dobra, przepraszam. No i poszedłem do tego sklepu papierniczego i tam, słuchajcie, była wyprzedaż puzli. I kupiłem sobie. Mam nadzieję, że moja żona nie ogląda. Za 24 zł. Puzzle, 1000 puzli. Nie, ja lubię takie z przesłaniem, więc tam jest taka, słuchajcie, może widzieliście jakieś takie puzzle, jest taka rzeka, która jest przerodzona w Tamę i zamiast Tamy są biblioteczki książek, które spiętrzają tą Tamę, a pod Tamą na dole jest fotel, lampka, kominek. Tam jest ten, jak złożę, to właśnie zrobię zdjęcie.
Nie.
Tylko wiecie, do pełni szczęścia, wiecie czego mi brakuje? To jest związane z kazaniem. Ja bym chciał wrócić do moich przewodników, którzy chodzą do pracy. Ja pamiętam, jakie te puzzle w domu składałem, jak dzieckiem byłem. Mamusia przychodziła do mnie, wiecie, jak do hrabiego służąca i mówi: Mareczku, tak się zanurzyłeś w te puzzle, że zapomniałeś kolacji. Masz tutaj kanapeczkę, ci zrobiła mi herbatkę. Mamusiu, dziękuję, ja dalej układałem. Nic mnie nie obchodzi. Będę chory, mamusia przyniesie leki. Tatuś da pieniądze na wakacje. Pojadę po prostu na 2 miesiące. Będę jeździł po Polsce, spotkam się z przyjaciółmi. Mega. Ale nie ma, to se ne vrati, jak mówią Czesi. Po prostu byłeś pod ich opieką, teraz jesteś pod opieką innych przewodników. Tak? Ale wiecie, Duch Święty to jest ktoś, kto może uruchomić nasze życie i naprawdę dać nam błogosławione, ale potrzebna jest relacja. Więc, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać pojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch, Duch Święty, świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Amen? I wiecie, na przykład wy korzystacie z tego nauczania o ojcostwie, tak? To jest super, ale wiecie, bez obecności Ducha Świętego to są tylko prawdy Słowa Bożego, czyli Jezus jest Słowem Bożym, które przychodzą przed nasze oczy, które mówią nam o Ojcu. Więc mogą zmienić do jakiegoś stopnia nasze myślenie. Ale żeby to się stało soczystą prawdą, która żyje, jest potrzebna obecność Ducha Świętego. Inaczej jesteś uczniem, który siedzi w ławce i na podstawie słów Jezusa, słów Słowa Bożego, Jezus jest Słowem Bożym, dostajesz informację o miłującym cię Ojcu. Ale tym, co łączy te dwie rzeczywistości, nauczanie z twoim Ojcem, jest Duch Boży, który składa ci realne świadectwo i porusza ciebie. Amen? Wiecie, to jest dokładnie to, to, wiele razy słyszeliście o tym, wszyscy słyszeliśmy, że teologia jest o Panu Bogu. Ale życie z Bogiem jest życiem z Bogiem. Pytanie, jak żyć z Bogiem? Odpowiedź na pytanie, jak żyć z Bogiem, jest zawarta w pytaniu. Z Bogiem. Z Bogiem. Z Nim. Jak żyć z Bogiem? Z Bogiem. Tak żyć z Bogiem. Po Bożemu żyć, to wypełniasz przykazanie. Żyć po Bożemu. Ale żyć z Bogiem w Jego obfitości, w tym świadectwie, w obecności Ojca, to musi być Duch Boży obecny. Ja miałem na wiolinowej wiele lat temu takie doświadczenie, że już pewnie opowiadałem, że stałem na uwielbieniu w pierwszym rzędzie, miałem wzniesione ręce i się modliłem, żeby móc odczuć miłość Ojca. I w pewnym momencie poczułem, kto to słyszał już? Poczułem, że ktoś z tyłu... Naprawdę nie opowiadałem tego?
Opowiadałem.
Zbyszek słuchał. Poczułem, że ktoś z tyłu podchodzi i tak mi tutaj rękę kładzie na serce. Tak jakby z tyłu podszedł i mi tak objął. I tak rękę czułem. I wiecie, ja sobie, i tak sobie myślałem tak. Krzysiek Żukowski, barszcz. Oba Krzyśki. Tacy, wiesz, ludzie bez dystansu do mnie. Skumplowani. Mówię, to, i tak wiecie, tak trochę jak ktoś podchodzi i ci ręce na oczy kłaje. Jak to, tak to, to nie? To ja tak stałem, jak mówię, kto to poszedł tak, nie? I później, wiesz, opuszczam. Wzrok patrzę, to moja ręka. Ale uczucie było, wiecie, to było związane z tą modlitwą, ale uczucie było tak realne. Jak ja to mogę wyjaśnić? Ja mogę tylko wyjaśnić to obecnością Ducha Świętego. Nie obecnością Jezusa, nie obecnością Ojca, tylko obecnością Ducha. Wszystkie olśnienia, które ożywiają nasze życie. Wszelka żywa nadzieja, która jest rozpalona przed naszymi oczami. Wiara, która zaczyna żyć, że zaczynasz wierzyć, że to jest możliwe. To jest osoba Ducha Świętego. To jest to ta definicja wiary, którą Zbyszek Dębski często i ciągle naokoło powtarza. Że wiara to nie jest wiara jako pewność sama w sobie, tylko to jest zaufanie do osoby. To jest wiara. Więc obecność Ducha Świętego to jest to, co ożywia nasze życie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc zaproś Ducha Świętego do swojego życia. I teraz, wiecie, no... Dobrze, zostawmy trójjedynego Boga w Starym Testamencie. Elohim to liczba mnoga, stworzył liczba pojedyncza, więc pierwsza Genezis powinna być przetłumaczona. Bogowie stworzył świat. W Księdze Objawienia czytamy, że światłem liczba pojedyncza miasta jest Bóg i baranek. W języku hebrajskim słowo Elohim i Adonai są w liczbie mnogiej, echad. Jeden Bóg, to jest to słynne, słuchaj Izraelu, Pan jest jednym Panem, Pan jest jednym Bogiem, Bóg jest jeden. To jest znowu pomieszanie liczby mnogiej z liczbą pojedynczą. Są dwa słowa w Starym Testamencie, które oznaczają jedność. Jedno to jest Yahid, ono oznacza wykluczającą się mnogość. To jest tak jak ten iPhone jest Yahid, on jest jeden. Ale jest drugie słowo na jeden w języku hebrajskim, to jest słowo echad i ono oznacza jedność, która jest stworzona z mnogości. I to samo słowo echad w stosunku do Boga, że Pan Twój jest echad, Adonai Elohim, Adonai echad, Pan Bóg Twój jest jeden. Echad występuje, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i stanie się... Człowiek z żoną, jednym ciałem, tam jest słowo echad. Czyli ta jedność, która jest z całkowitego scalenia się mnogości. Tak, ale to są tylko takie ważne rzeczy do spojrzenia na tą różnorodność Boga, w zrozumieniu Boga. I teraz słuchajcie, jeżeli patrzymy na dzieło zbawienia nasze, nie mam czasu tych wersetów czytać, może wrócę do tego, może trzeba o Duchu Świętym dalej mówić. Ale słuchajcie, kiedy Jezus zostaje wcielony, kiedy jest ten moment zwiastowania, kiedy ma przyjść... dziękuję. Kiedy Jezus ma przyjść na świat i przychodzi anioł do Marii, ona się pyta, jak to się stanie? To wiecie, to można by otwierać wersety, ale to jest tak oczywiste i tam to w Nowym Przymierzu jest objawione. Mówi, że... Moc Najwyższego zacieni cię, a to, co się w tobie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Więc wiesz, w wcieleniu Jezusa, w poczęciu Jezusa bierze obecność, ma swoją obecność Ojciec Najwyższy, tak? To jest to imię starotestamentowe, Bóg Najwyższy. Moc to jest Duch Święty, tak? Duch Święty w grece Nowego Testamentu Ruach w Starym Testamencie z rodzaju żeńskiego. Pneuma to jest bezosobowe. Duch w Nowym Przymierzu jest bezosobowy, dlatego były takie dyskusje. Nijaki, nie bezosobowy. Nijaki, rodzaj nijaki, tak. To ten, tak jak dziecko, no w każdym bądź razie tak. Nie on, nie ona, tylko ono, tak? No, też trochę słabo. Dobrze, ale to są różnice właśnie między polskim, greką i hebrajskim. Dlatego się dyskutuje właśnie i dlatego, czy to jest tylko moc, tak? Ale tam jest właśnie moc najwyższego, zacieni się i to, co z ciebie się pocznie, będzie nazwane Synem Bożym. Więc jest Ojciec, jest Syn Boży, Syn Duch Święty. Potem służba Jezusa. Dzieje apostolskie, 10:38. Jest mowa o Jezusie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą, który chodził po ziemi, dobrze czyniąc, uzdrawiając choroby i wpędzając demony. Znowu mamy w służbie Jezusa na ziemi, mamy obecne trzy osoby. Jest Ojciec, który namaścił Duchem Świętym Jezusa i który przy tej mocy Ducha Świętego czynił rzeczy na ziemi. Znowu mamy trzy osoby. W ofiarowaniu, to jest taki werset z listu do Hebrajczyków 9:14, jest powiedziane, że Jezus przez Ducha Wiecznego ofiarował siebie Bogu jako ofiarę za nas. Fajnie to Derek Prince tłumaczy, mówi, że jak skończył uniwersytet, a na uniwersytecie w Anglii studiował grekę klasyczną i klasyczny hebrajski i mówi, że jako młody absolwent trafił do zboru ziemiświątkowego, przyszedł do niego kaznodzieja i powiedział do niego, czy wiesz, że jesteś grzesznikiem? I on z całą tą swoją, wiecie, edukacją sięgnął najpierw do głowy, do definicji słowa grzech, potem przykazania i stwierdził, tak, jestem grzesznikiem. Wiecie, z takiego analitycznego punktu widzenia. Potem kaznodzieja powiedział, a czy wiesz, że z twoimi grzechami 2000 lat temu rozprawił się Chrystus? Czy rozumiesz to? I Derek Prince mówi, i w tym momencie powiedziałem, że do tego kaznodziei, że nie widzę żadnego związku między moimi grzechami i tym, co Jezus zrobił na ziemi 2000 lat temu żyją. Mówi, moje grzechy są 2000 lat później. Jaki to ma w ogóle związek, nie? I tam się śmieje, później mówi, no i kaznodzieja wymięk i w tym dniu się nie nawróciłem, bo nie potrafił mi tego wyjaśnić. Nie? Zresztą Derek Prince to jest taki właśnie gość, już nie żyje, to taki nauczyciel biblijny, on wszystko właśnie rozkminiał. Nie? I tak, taka jego natura była. Ale później, kiedy naucza o tym i mówi Hebrajczyków 9:14, to mówi, tu jest to powiedziane, że Jezus przez wiecznego ducha, czyli ducha, który jest poza czasem, ofiarował siebie Bogu. Wiecie, my tęsknimy za wehikułami czasu. Ale my, żyjąc w rzeczywistości duchowej, my wchodzimy w tą rzeczywistość pozaczasową. Nasze grzechy są nie tylko te, które nasze dzisiaj są zgładzone przez ofiarę Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że On ofiarował siebie Bogu przez Ducha Wiecznego, przez Ducha Świętego. Tak? Ale również te grzechy, które popełnimy. I to jest w ogóle tajemnica, bo my na naszej skali czasowej, w naszym chronos, mówimy sobie, nasze grzechy, które my popełnimy w przyszłości, jeżeli my to planujemy, to one już są niewybaczalne, bo my to planujemy, kiedy zostaliśmy oczyszczeni krwią Chrystusa, więc jak może grzeszyć ten, który został oczyszczony i świadomie grzeszyć i uważać, że te grzechy w przyszłości też są przebaczone, to jest bez sensu. Nie grzesz! Nie grzesz! Nie kuś Boga, tak? Ale teologicznie, jak zgrzeszysz w przyszłości, to możesz liczyć na przebaczenie. Dlaczego? Bo Bóg przez Ducha Wiecznego ofiarował siebie Bogu. W zmartwychwstaniu, Rzymian 1:4, Rzymian 6:4, Efezjan 4:19-20, jest powiedziane, że Bóg, Ojciec, wzbudził Jezusa z martwych przez moc Ducha Świętego. Wiecie, i my tak nie myślimy w takich kategoriach. My myślimy po prostu Bóg i my wrzucamy to wszystko do jednego wiaderka. Gdyby Duch Święty nie wzbudził Chrystusa z martwych, to On by nie zmartwychwstał. To jest prawda Nowego Testamentu, tak? Więc jeżeli był potrzebny duch, który wzbudza Chrystusa z martwych, to jak bardzo jest potrzebny nam duch, żeby ożywić nasze śmiertelne ciała do nowego życia, jakie mamy prowadzić w Chrystusie. My możemy brać tak zwane nowe życie, zmartwychwzbudzone życie, po tym, kiedy uwierzyliśmy, że w chrzcie zostaliśmy pogrzebani w naszym starym ciele, możemy prowadzić jedynie w mocy Ducha Świętego. Bo w taki sposób Jezus został wzbudzony z martwych, przez moc Ducha Świętego. My wierzymy, że Jezus umarł za nas na krzyżu. Dobrze. I że przez chrzest zostaliśmy pogrzebani nasze stare życie. Ale nie ma soczystego, poruszającego się nowego życia bez prowadzenia tego życia w mocy Ducha Świętego, bez przeżywania, napełniania się Duchem Świętym. Wiecie, to jest, dla mnie to jest ból, bo ja nie potrzebuję Ducha Świętego. W moim nieprzemienionym umyśle nie potrzebuję. Ja wstaję rano, ja wiem, co ja mam zrobić. Ja mam się wysikać, umyć zęby, zaparzyć kawę, usiąść z Biblią, przeczytać, zapisać mój dziennik duchowy, wpisać tam, co jest, jaki jest plan na ten dzień, ważne sprawy do załatwienia, ubrać się, wyruszyć do miasta, pozałatwiać sprawy, zająć się żoną, zająć się kościołem, opłacić rachunki i po prostu ja mogę całe życie pędzić, w ogóle nie zwracając się ku mocy Ducha Świętego. Nie potrzebuję tego. Tylko później nie dziwota, że się człowiek dojeżdża i zaciera. A nawet jak się ogarnia i ktoś może z zewnątrz powiedzieć, nie, to taki porządny chrześcijanin. Nie ma długów, nic założy, z jedną żoną przez całe życie. Może z trzema żonami by było bardziej kolorowo chociaż. Może by coś drgnęło, może by... Rozumiesz, definicja między tym, co jest życiem, a tym, co jest jakąś suchotą i drętwotą, to ta różnica nie jest w tym, że się porządnie żyje, tylko jest w obecności Ducha Świętego. Co z tego, że ja żyję porządnym chrześcijańskim życiem? Jak soków nie ma i ludzie nie widzą światła we mnie, które może być widoczne tylko wtedy, kiedy moc Ducha Świętego działa przeze mnie. Inaczej widzą mnie, porządne życie. Jak wielu porządnych ludzi żyje na świecie? No są porządni ludzie, to są ci bohaterowie dla innych ludzi. Idole jacyś, którzy coś tam robią w jakiejś dziedzinie tak, jak my byśmy chcieli, żeby robili. Ale to za mało. To za mało. Jest potrzebna osoba Ducha Świętego. Halleluja. No i dobra, już nie będę mówił, że dostęp do Ojca mamy w jednym duchu i że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego i że wspólnie jesteśmy nazwani świątynią Ducha Świętego razem, a później nasze ciała indywidualnie są nazwane świątyniami Ducha Świętego. Więc wiecie, kończąc to, bo już wybija godzina właściwa, słuchajcie, tęsknijmy, szukajmy, rozmawiajmy, przeżywajmy napełnienie, szukajmy prowadzenia, spotykajmy się, bo nie ma dobrego chrześcijaństwa bez osoby Ducha Świętego, która jest zamanifestowana indywidualnie w twoim życiu. Kościół nie zastąpi ci obecności Ducha Świętego w twoim życiu. Czy jest Duch obecny w Kościele? W jakiejś mierze jest, ale tylko w takiej, na jaką my się wszyscy wspólnie składamy przez tą korporacyjną otwartość. Jeden się bardziej otworzy, drugi mniej, ktoś jeszcze w ogóle się nie otworzy, bo jest tak wbity w rozwiązywanie swoich problemów we własnej mocy, że w ogóle się nie otwiera. I to wszystko stwarza jakieś tam sumaryczne otwarcie się na Ducha Świętego. Przebudzenie, ożywienie to jest taki czas, gdzie ta średnia otwartość na Ducha Świętego wzrasta w danej populacji. Na przykład w lokalnym kościele. Że nagle wszyscy nie chcą wychodzić ze spotkania. Chcą, żeby modlitwa była dłużej. I przeżywają głód. I jest głód Boga. Więcej. To się nazywa przebudzenie. To jest właśnie większe niż zwyczajne otwarcie na Ducha Świętego. Atmosfera. Dlaczego na Wiatrołapie jest inna, a w niedzielę jest inna? Duch Święty właśnie czyni tą różnicę. Nasze zapraszenie Ducha Świętego. Jesteś na Wiatrołapie, masz 4 nabożeństwa dziennie, 5 nabożeństw. Śpiewamy, otwieramy, szukamy, nowe treści, modlitwa, tu się ktoś modli o tego, tamten o tego, jeden dzień, drugi, poszerza się capacity twoje po prostu. Masz coraz większy zbiorniczek i wyjeżdżasz z wiatroapu i mówisz, to był wiatroap, tu się działo i takie ożywienie i tęsknota, tak? Przychodzisz w niedzielę, jestem. Jestem. A, dobrze, zakończę dowcipem. Siedzi Jezus na ostatniej wieczerzy z apostołami i mówi, jeden z was mnie wyda. Piotr mówi, ja panie? Nie, nie ty. Jan mówi, ja panie? Nie, nie ty. Tomasz pyta, ja panie? Nie, nie ty. I tak przechodzi wszyscy. Wszystkim powiedział, nie? I Judasz na końcu mówi, ja panie? A Jezus, ja panie, ja panie! Koniec dowcipu. Ktoś teraz tak myśli, jaki to ma związek z kazaniem, z Biblią, z teologią. Nie ma żadnego związku. Ten dowcip nie ma nic wspólnego z Bogiem, nic wspólnego z Biblią, nic wspólnego z Jezusem. Trochę z Judaszem ma, ale też bardzo w niewielkim stopniu. Dobra, słuchajcie, wstańmy, pomódlmy się na koniec. Naprawdę, nie wiem, na ile mi się udało przedstawić wam tą moją tęsknotę za Duchem Świętym, ale naprawdę, słuchajcie, jak my się nawracaliśmy, jak ja się nawracałem pod koniec lat 80., to my mówiliśmy, że Kościół to jest taki śpiący taki śpiący Giewont po prostu. Taki śpiący rycerz po prostu. Że potężny, wielki, 2000 lat historii, ale martwy. Bo nie ma Ducha Świętego. I to była taka powszechna teologia w odnowach w Duchu Świętym, w młodych, rozwijających się kościołach ziemiaświątkowych. Taka była teologia. Kościół kościołem, ale to nie o to chodzi. Chodzi o przebudzenie i obecność Ducha Świętego. Wiecie, ja tęsknię, żeby to się wróciło. Żeby to wróciło. Albo żeby przyszło nowe. Żeby Duch Święty na nowo zaczął wiać w kościele. Żeby na nowo zaczął się palić. Żeby na nowo zaczął zraszać. Żeby na nowo zaczął napełniać. Żeby zaczął na nowo wiać. Żebyśmy naprawdę szukali osoby Ducha Świętego. Osoby Ducha Świętego. Amen. Bo mądrzy jesteśmy, jak to się czasami mówi, jesteśmy wykształceni ponad naszą inteligencję już. Że po prostu tak wszystko wiemy, że po prostu wiemy więcej niż jesteśmy w stanie zastosować w naszym życiu. I naprawdę potrzebujemy osoby Ducha Świętego, żeby nasze życie miało to ożywcze tchnienie, żeby płynęło, żeby wydawało owoce i zakażało pasją dookoła. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje obietnice są wierne i niezmienne. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy w Biblii czytać o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym. Ale Panie, teraz Cię proszę, Ojcze, żebyśmy skończyli z tymi czytankami i żebyś naprawdę zaczął wiać w naszym życiu. Ojcze, ja modlę się, żebyś zaczął wiać w moim życiu. Ojcze, naprawdę tęsknię za Tobą, za Twoim poruszeniem. Ja wiem, że być może w moim życiu tego Ducha Świętego jest więcej niż wokół moich sąsiadów, w życiu moich sąsiadów, czy przeciętnego Polaka. Panie, może jest więcej Ducha Świętego we mnie niż w życiu przeciętnego Polaka. Panie, ale mnie to nie zadowala, bo ja wiem, że były okresy w moim życiu, gdzie większe bogactwo Ducha Świętego było w moim życiu. I Panie, ja tęsknię za więcej Twojej mocy, więcej Twojej mocy, więcej Twojej mocy, więcej Twojej manifestacji. Stacji, Panie. Więcej tego obłoku ognia, tego obłoku dymu. Panie, ja tęsknię, oczekuję i proszę Cię, Panie, niech przyjdzie Twój Duch Święty. Panie, niech przyjdzie Twój Duch Święty. Panie, my zapraszamy Ducha Świętego. Zapraszamy Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Więcej Ciebie, Duchu Święty, w moim życiu. W moim życiu. I Panie, ja nie proszę już o Kościół. Ja proszę o siebie, Panie. Ja proszę o siebie, Panie, żebym był naczyniem, którego objętość wzrasta, gdzie głód wzrasta. Panie, ja nie chcę być jak wilgotne drewno, które się nie może zapalić. Ja chcę być jak suche, skwierczące drewno, trzeszczące drewno, które jest w stanie zapłonąć od nawet niewielkiego ognia. Panie, tęsknię za Tobą. Chcę być jak wysuszona gąbka, Panie. Chcę być w tym miejscu, Ojcze, gdzie ta moja tęsknota za Tobą, Ojcze, jest ożywiona ogniem Ducha Świętego, który spoczywa na mnie. Panie, chcę być jak Jezus, który chodził po ziemi, dobrze czyniąc, wypędzając demony, uzdrawiając wszelką chorobę, bo Bóg był z nim. Bo Duch Święty działał przez niego, bo Ojciec namaścił go Duchem Świętym i mocą. Panie, nie chcę, żeby moja służba była bez obecności Ducha Świętego. Panie, oczekuję Ducha Świętego. Oczekuję Ducha Świętego. Oczekuję Ducha Świętego. Oczekuję Ciebie, Panie.